Witaj, słuchasz podcastu z serii o rozwoju ludzi profesjonalnie, wydawanego przez Talent Development Institute. I przed Tobą odcinek numer 19, w którym dzielimy się wynikami badań menedżerskich. Witaj w serii podcastów Talent Development Institute. Ja nazywam się Ela Krokosz i od ponad 20 lat zajmuję się tym, co jest moją pasją – rozwojem potencjału ludzi. Dzięki pracy z tysiącami ludzi w wielu krajach wiem, że w nas jest dużo większy potencjał, niż nam się wydaje. Współpracując od wielu lat z najlepszymi firmami, organizacjami w ramach Talent Development Institute, rozwijając menedżerów i pracowników, naszą misją jest budowanie kultury organizacyjnej, pełnej zaangażowania, pasji i poczucia sensu dla każdego człowieka. Celem podcastu w serii o rozwoju ludzi profesjonalnie jest dzielenie się najlepszymi praktykami w tym temacie, stosowanymi zarówno przez nas, jak i organizacje, oraz szukanie najlepszych sposobów, metod prowadzących do tego, aby każdy z nas miał szansę w pełni rozwinąć swój potencjał. Witam Cię bardzo serdecznie w kolejnym odcinku naszych podcastów i tak jak zawsze zapowiadam, celem tych podcastów jest w ogromnej mierze wymiana doświadczeń, inspirowanie, dzięki czemu na to liczę, że jeśli się zajmujesz rozwojem ludzi właśnie profesjonalnie, to te podcasty mają Ci pomóc. I myślę, że to, co dla Ciebie przygotowałam na ten tydzień, zdecydowanie może być bardzo ciekawą inspiracją i zdecydowanie jest też wymianą doświadczeń. A mianowicie wspólnie z firmą Adventure for Thought, z którą współpracujemy, podjęliśmy się inicjatywy przeprowadzenia ogólnopolskich badań, których celem było sprawdzenie, co na dzisiejsze czasy wydaje się być priorytetem rozwojowym, jeśli chodzi o kadrę menedżerską. W badaniu tym wzięło udział prawie 100 firm i z okazji tych badań przygotowaliśmy też wspólnie z Jackiem Skrzypczyńskim, z którym też prowadziliśmy te badania, webinar, na który zaprosiliśmy wszystkie firmy, które wzięły udział w badaniach, a także wiele innych, aby podzielić się pierwszymi wynikami. Dlaczego mówię pierwszymi? Dlatego, że zaczęliśmy od pokazania, jakie są priorytety rozwojowe dla samej góry, czyli dla top managementu. W kolejnych webinarach będziemy mówić o middle managementie, czyli o średniej kadrze menedżerskiej i o first time managers, czyli o menedżerach, którzy po raz pierwszy są w tych rolach. Bardzo serdecznie zapraszam Cię do posłuchania całego webinaru przygotowanego specjalnie na ten temat, czyli wyniki badań menedżerskich. Koncentrujemy się na omówieniu grupy top management. Natomiast jeżeli masz ochotę głębiej popracować ze swoją kadrą menedżerską, to dokładnie w oparciu o badania, wyniki tych badań, przygotowaliśmy program, który się nazywa Leadership for Engagement i Development jako kluczowe kompetencje menedżerskie, o czym też za moment się dowiesz. I program, który przygotowaliśmy, trwa 6 miesięcy, jest oparty o naukę zdalną, programy online, o działania wdrożeniowe, coachingi, action learning, czyli wszystko to, co z całą pewnością mogę powiedzieć, powinien posiadać program menedżerski na kolejne 6 miesięcy, żeby po pierwsze koncentrować się na głównych priorytetach rozwojowych, a po drugie być zaprojektowany i prowadzony w taki sposób, który zapewni nie tylko naukę, ale przede wszystkim wdrożenie tego wszystkiego w praktyce. Także jeśli chcesz więcej na temat programu Leadership for Engagement i Development, zapraszam Cię bardzo serdecznie do kontaktu z nami mailowego bądź telefonicznego. Mail to kontakt@talentdevelopmentinstitute.pl. Miłego słuchania. Dzień dobry, witamy Państwa bardzo serdecznie na webinarze Wyniki Badań Menedżerskich. Ten webinar będę miała przyjemność poprowadzić ja, czyli Ela Krokosz, wspólnie z moim partnerem biznesowym.
Jackiem Skrzypczyńskim, witam bardzo serdecznie. Również widzę znajome nazwiska, także bardzo się cieszę na to spotkanie.
Cieszę się ogromnie. Ja widzę, że cały czas dołączacie, widzę, że też się witacie, także fantastycznie. Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry. Widzę, że cały czas dołączacie, natomiast jak zgodnie z tradycją zawsze zaczynamy nasze webinary punktualnie szanując czas tych, którzy się pojawili o czasie. Także pozwolicie, że rozpoczniemy. To będzie bardzo ciekawy webinar, dlatego że on będzie nie tylko naszymi komentarzami do różnych rzeczy, ale tak naprawdę będzie prezentacją czegoś, do czego prawdopodobnie wiele z Was, która jest też na webinarze, się przyczyniła, a mianowicie do badań menedżerskich, które przeprowadziliśmy w ostatnim czasie. My później w trakcie webinaru powiemy trochę więcej o tym, ile osób wzięło udział w badaniach, co myśmy tam mierzyli też dla tych, którzy nie byli jakby zaangażowani w te badania, ale wydaje mi się, że zdecydowanie to, czym będziemy się dzielić, będzie naprawdę bardzo ciekawe. W trakcie tego webinaru my będziemy się koncentrować na grupie top managementowej, chociaż będą momenty, gdzie będziemy mówić ogólnie o kadrze menedżerskiej, ale będą też momenty, gdzie będziemy typowo się koncentrować na kadrze menedżerskiej, o tym powiem też za moment. Jakie mamy cele? Czyli kiedy projektowaliśmy z Jackiem ten webinar dla Was, postawiliśmy sobie takie trzy podstawowe cele. Generalnie, ponieważ my wszyscy funkcjonujemy teraz w środowisku zdalnym, w związku z tym momentów do naprawdę takiej prawdziwej, dobrej wymiany doświadczeń jest naprawdę mało. Natomiast kiedy byliśmy jeszcze przed tym czasem covidowym, to my wspólnie z Jackiem organizowaliśmy wiele takich warsztatów HR-owych, gdzie celem tych warsztatów była pewnego rodzaju inspiracja, czyli jakby wrzucanie trendów, bo tym też się my zajmujemy, jeśli chodzi o patrzenie, jakie są trendy, szczególnie w rozwoju kadry menedżerskiej, i potem rzucaliśmy tak jakby na stół i dyskutowaliśmy wspólnie z całą kadrą jakby HR-ową, która już później bierze to do organizacji i to wdraża. Mamy świat, jaki mamy, w związku z tym ta wymiana doświadczeń jest kompletnie inna, ale nadal jest strasznie kluczowym jakby tutaj też założeniem tego webinaru, i ta wymiana doświadczeń będzie polegała na, po pierwsze, tym, że my się z Wami podzielimy, co Wyście powiedzieli, albo co inni HR-zy powiedzieli też właśnie w ramach badań, to jest raz, ale dwa, będziemy też chcieli zostawić taką przestrzeń być może na pytania, na komentarze, o czym pewnie też za moment Jacek powie. Także pierwszy cel, wymiana doświadczeń. Po drugie, praktyczne rady. Absolutnie zależy nam na tym, żeby ten webinar dla tych z Was, którzy zastanawiają się, w którą stronę prowadzić ten rozwój kadry menedżerskiej, żebyście naprawdę znaleźli wiele takich praktycznych wskazówek, co zrobić tak naprawdę od jutra, można powiedzieć. No i oczywiście, żeby to była inspiracja, także może być tak, że mówić, okej, w mojej organizacji to może niekoniecznie, ale też taka jest trochę jakby nasza rola HR-owa, inspirować też biznes. Takie trzy podstawowe cele mamy.
Ten webinar właściwie jest początkiem tego, co robimy z tymi badaniami, i jest takim wstępem, będzie kolejny webinar o kadrze średniej i niższej menedżerskiej. Tu zdecydowaliśmy się na koncentrację na top menadżerach, ponieważ tu już jest dużo informacji i to jest również bardzo ciekawe. Będzie to trwało 60 minut. Pod koniec będziemy się starać odpowiedzieć, jeżeli starczy czasu, na trochę Państwa pytań, które będzie można zadawać w czacie, ale jednocześnie otrzymają Państwo w e-mailu po webinarze nagranie z tego, co było, tak żeby przesłuchać to jeszcze raz. I też oczywiście z przyjemnością odpowiemy na jakieś bardziej głębsze pytania, jeżeli Państwo będą je mieli.
Tak, my merytorycznie szykowaliśmy się na około 45 minut, żeby jednak zostawić tą przestrzeń czasową tych 15 minut gdzieś na koniec, ale zobaczymy, jak to też wyjdzie, bo być może będą też jakieś pytania w trakcie. No właśnie, zanim może jeszcze do całości przejdziemy, to może się pokrótce tylko tak przedstawimy, bo nie wszyscy, patrząc też po nazwiskach uczestniczących zapisanych na webinar, mogą też nas znać. Ja się nazywam Elżbieta Krokosz, tak jak powiedziałam, jestem master coachem i trenerem i talent konsultantem. Od ponad 20 lat w wielu krajach na całym świecie zajmuję się tak naprawdę jedną rzeczą, ciągle tym samym, a mianowicie właśnie rozwojem ludzi. Na dzień dzisiejszy przede wszystkim specjalizuję się w przywództwie i w talentach. 5 lat jako menadżer do spraw rozwoju ludzi w Irlandii, w AIB, branża finansowa. Potem kompletnie inna branża, OMV Austria, jako talent konsultant. Wspólnie z Jackiem jesteśmy partnerami merytorycznymi studiów Executive MBA przy Wyższej Szkole Bankowej. I to tak z grubsza o moim doświadczeniu. Być może, a jeśli nie, to koniecznie Was zapraszam do tego, żebyście, wchodząc też na naszą stronę, zapisali się na otrzymywanie podcastów, które są uzupełnieniem między innymi do tego, co robimy w ramach tego webinaru, podcastów o rozwoju ludzi profesjonalnie. Jeden z tych podcastów będziemy Wam z Jackiem bardzo mocno polecać, bo nagrywaliśmy specjalnie dla Was, ale to może słów kilka potem powiem. Dla tych, którzy chcą nad swoim rozwojem pracować, natomiast mamy podcasty z serii TDI School of Coaching.
Jacek Skrzypczyński, na LinkedIn Państwo mnie znajdą pod Jacek Skajski Skrzypczyński, bo mam inne dodatkowe nazwisko zawodowe, jeżeli chodzi o pracę na Zachodzie. I jak widać, sporo się tego zebrało. Już czuję się trochę senior trenerem i senior coachem na rynku polskim. Byłem osobą, która zakładała International Coach Federation w Polsce. I co mnie cieszy? Ostatnio mnie cieszy wyróżnienie HR Tech, takiej wielkiej organizacji HR-owej w USA, bycie w top 10 leadership na Europę. Jak również mnie cieszy to, że nadal sam trzymam się w formie takiej fizycznej, mentalnej i tak dalej. Jestem w stanie przemawiać, robić takie rzeczy i cały czas mam do tego pasję. Także ja już nie mówię o tych ilu tam certyfikacjach i tak dalej. Oraz udało mi się skończyć kolejną książkę, tym razem o właśnie osobistej mocy. I o tym troszeczkę teraz będziemy mówić. Książka będzie wydana w najbliższym czasie.
Tak, to co jest istotne, dlaczego my też pokazujemy Wam nasze doświadczenie, dlatego że bardzo trudno, omawiając wyniki badań, nie dodawać jakby swojego własnego jakby doświadczenia, swojej własnej perspektywy. I nie ukrywam, że my będziemy naprawdę jakby też trochę tak patrzeć ze swojej perspektywy, ponieważ my się zajmujemy, tak jak powiedzieliśmy, jak widzicie, od ponad 20 lat kadrą menedżerską. W związku z tym dla nas to jest naprawdę fascynujące obserwować ten trend, który idzie, o którym też za moment powiemy. I dlatego też będziemy gdzieś z naszego własnego doświadczenia na różne rzeczy zwracać uwagę. Dlatego też to jest istotne, żebyście też widzieli, jakby skąd pochodzi to nasze doświadczenie.
Tak, jednocześnie będziemy to balansować z tym, że no nie mamy aż tak dużo czasu, żeby tak dużo tego naszego doświadczenia tutaj w ciągu tych 40 kilku minut powiedzieć, ale będziemy starali się jak najwięcej dla Państwa tego umieścić, a więcej zawsze można nas zapytać.
Dokładnie. O czym będziemy mówić? Słuchajcie, będziemy mówić o wynikach badań, priorytety rozwojowe dla kadry menedżerskiej w nowej rzeczywistości. I tak z lotu ptaka powiemy tak, po pierwsze to były ogólnopolskie badania, czyli adresowaliśmy te badania tak naprawdę na całą Polskę, nie zawężaliśmy się już do żadnego regionu. Co jest istotne, adresowaliśmy te badania do działów HR. Dlaczego to jest istotne? Bo zobaczmy, że teoretycznie zbadać dokładnie, jakie powinny być priorytety rozwoju dla kadry menedżerskiej, moglibyśmy równie dobrze wszystkich menedżerów przepuścić przez asesmenty, przez 360 i z tego tak naprawdę zabrać informacje, co należy robić z naszą kadrą menedżerską. I nie ukrywam, że w AIB, jak pracowaliśmy w Irlandii, to takich jakby, że tak powiem, rzeczy się podejmowaliśmy. Tutaj natomiast my się zwracaliśmy nie do menedżerów, tylko właśnie do osób, które tak jakby strategicznie zajmują się kadrą menedżerską, czyli właśnie działy HR, po to, żeby powiedziały swoją własną perspektywę, która bardzo często nie jest tylko i wyłącznie jakąś opinią, ale bazuje też, szczególnie w wielu organizacjach, jak są na przykład badania 360-kowe albo oceny kompetencji, w związku z tym te wyniki faktycznie są też miarodajne. To jest szczególnie istotne, bo jak będziemy potem mówić o ocena poziomu, to właśnie to warto mieć z tyłu głowy, że to jest opinia jakby osób z HR, które strategicznie popatrzyły na swoją kadrę. Udział wzięło prawie 100 firm. Prowadziliśmy te badania sierpień, wrzesień tego roku, oczywiście w formie online z oczywistych względów i były wspólnie prowadzone przez Talent Development Institute i Adventure for Thought Leadership and Strategy.
Dlaczego robiliśmy te badania i dlaczego pomyśleliśmy o tych badaniach? To wynikało z tego, jaką mamy sytuację, bo sytuacja, jak wszyscy Państwo doskonale wiedzą, bardzo się zmieniło. I my na szkoleniach, na coachingach bardzo często mówiliśmy o świecie VUCA i mówiliśmy, że już jesteśmy w świecie VUCA, dlatego należy się do tego świata przygotować, dlatego menadżerowie powinni być w tych aspektach kompetentni i tak dalej. Ale jak się okazało, to co opowiadaliśmy było troszeczkę teorią. Bo tak naprawdę przez ostatnich kilkanaście albo nawet dwadzieścia kilka lat w naszym biznesie ogólnie był w miarę spokój. Firmy się rozwijały, ludzie, coraz więcej ludzi było zatrudnianych, pensje ostatnio zostały podwyższane i tak dalej. Także był duży spokój i ten świat VUCA trochę był nam narzucany przez korporacje, przez sytuację, przez konkurencyjność, ale nie był tak drastycznym światem VUCA, z którym mamy teraz do czynienia. I czym on się charakteryzuje? To Państwo już wiedzą, ja tylko powtórzę. Wysoki poziom niepewności, poczucie zagrożenia, które tworzy się u załogi, duża separacja fizyczna pracownika, menadżera i firmy w ogóle. Jak rozmawiam z ludźmi, to część z nich przychodzi do pustych biur, bo są zmiany w byciu w biurach. No i oczywiście z tego wynikająca praca zdalna i konieczność błyskawicznego przygotowania się i przystosowania do tej sytuacji, co niektórym pasuje, ale wielu innym nie. Zwiększone obciążenie i stres, bo poza tymi procedurami, sytuacjami, dodatkowymi rzeczami, o których trzeba myśleć, nadal trzeba produkować w sytuacji, kiedy jest trudniej. I w końcu przekłada się to na nasze życie zawodowe i rodzinne, na balansowanie jego. Jak to wszystko pogodzić, kiedy sytuacja się tak zmieniła? Mamy też bardzo wielu pracowników, którzy mieli trochę urlopów, a teraz pracują więcej, nawet w weekendy. To dla nich też jest jakieś wyzwanie i to na pewno jest jeszcze większe wyzwanie dla menadżerów, którzy mają tych ludzi motywować.
Tak, ja może dodam tak z ciekawości. 2 tygodnie temu miałam przyjemność prowadzić dla Was, nie wiem kto był, kto nie był, taki webinar, gdzie się dzieliłam między innymi wynikami badań globalnych, które były prowadzone w wielu krajach. 8 000 pracowników wzięło udział w tych badaniach i celem tamtych badań było poszukanie odpowiedzi, jak COVID, czyli cały ten okres, wpłynął tak naprawdę na samopoczucie ludzi, na to, czego potrzebują, bo to jest wtedy tak jakby odpowiedzią to, jak my jako organizacja, czy jako biznes musimy zareagować. I tutaj Joasia, widzę z Polfarmy, jesteś też na webinarze, to jakby i w poprzednim webinarze też dziękowałam za to, że dzięki Wam tak naprawdę trafiłam na te badania, bo one są fenomenalne, one naprawdę przepięknie pokazują, co się dzieje z ludźmi i w związku z tym, jak kadra menedżerska musi na to zareagować. I ja obiecałam właśnie 2 tygodnie temu, że my się podzielimy, ponieważ my w tym samym czasie mniej więcej rozpoczęliśmy badania naszych jakby naszych HR-ów, to jest naszych menedżerów, polskich menedżerów, tego, żeby właśnie zatrzymać się i powiedzieć, patrząc na to, że mamy do czynienia z kolejnymi miesiącami. My nie wiemy, w którą stronę to dobrze, dokładnie dalej pójdzie. To jest to, co Jacek powiedział. WUKA była, cały czas była, to już nie jest nowa terminologia, ale my dalej właśnie dokładnie nie wiemy, w którą stronę to pójdzie. I co było bardzo ciekawe, to jak sobie pomyślicie o tym okresie od marca gdzieś, no tak naprawdę do teraz, to kiedy tak naprawdę mieliśmy sytuację covidową, kiedy wszyscy się pozamykaliśmy, to my bardzo szybko wspólnie z Jackiem pomyśleliśmy, trzeba wesprzeć tych menadżerów, nie można ich zostawić. I my bardzo szybko przeszliśmy z takim programem na rynek Leading Through WUKA, który miał być programem online'owym, wspierającym bardzo mocno kadrę menadżerską i tak dalej, i tak dalej. Natomiast okazało się, że wszyscy się tak jakby zamrozili w ogóle we wszystkich działaniach wspierających. Jedyne co było, to właśnie wyrywkowe programy, które gdzieś jeszcze było kontynuacją tego, co zostało zaprojektowane, albo pojedyncze coachingi. Ale generalnie nastąpiło kompletne zamrożenie i trochę takie, jak też z HR-ami rozmawialiśmy, taka postawa trochę wyczekująca, bo tak, trzeba obciąć wszystkie budżety szkoleniowe, bo wiemy, trzeba w ogóle ciąć, nie wiemy, co się wydarzy. Tak naprawdę nie wiadomo, z czego szkolić, jak przygotowywać tych ludzi. I teraz dopiero widzimy w pewnym sensie odmrażanie na zasadzie takiego, że nie możemy sobie pozwolić, aby w dłuższej perspektywie nie udzielać wsparcia. Ja tutaj jeszcze raz to dodam. Nie tylko rozwoju, ale wsparcia kadrze menedżerskiej, która musi to na swoich barkach w ogromnym stopniu ponieść. Dlatego, że jak pewnie wiecie, wiele tych budżetów zewnętrznych jest pociętych, to oznacza, że kadra menedżerska musi wiele więcej tak naprawdę na swoje barki wziąć.
I to trochę wynika, to jest pięknie powiedziane, jeżeli mogę Ci przeszkodzić.
Tak.
Cały czas myśleliśmy rozwój, trzeba ich rozwijać, żeby oni osiągali nowe poziomy efektywności. No a podczas sytuacji, która psychicznie jest trudna, ludzie potrzebują po prostu więcej wsparcia. I to niekoniecznie już jest jakiś wielki rozwój, ale to są kompetencje, które tam dalej będą wymienione, typu empatia, rozmowa z tym pracownikiem, umiejętnego prowadzenia, styl coachingowy, wspierania i tak dalej. Bo bez wsparcia nikt nawet nie ma ochoty na rozwój.
Tak, zdecydowanie. I dokładnie jakby patrząc na tą sytuację, dlatego my powiedzieliśmy, przyjrzyjmy się wspólnie, dlatego jakie były jakby dlaczego robiliśmy te badania, nasze takie why, które stoi za badaniami, dlaczego myśmy to robili? No właśnie po to, żebyśmy my wszyscy spojrzeli się z boku, skoro odmrażamy to, skoro mówimy, ok, nie możemy nie rozwijać kadry menedżerskiej, to przyjrzyjmy się wszyscy z boku i popatrzmy, co jest naprawdę na dzień dzisiejszy potrzebne. I co jest bardzo ciekawe, słuchajcie, że myśmy nie pytali ogólnie, w czym trzeba rozwijać kadrę menedżerską, myśmy pytali o priorytety na najbliższe 6 miesięcy, nie dalej, jakby takimi perspektywami na dzień dzisiejszy musimy myśleć, tak? Po drugie, celem właśnie było to, jak COVID i w ogóle cała ta sytuacja wpłynęła na wyzwania, czyli z czym sobie musimy teraz radzić i co zdaniem HR powinno faktycznie być takim tym priorytetem teraz rozwojowym. No i oczywiście cel, że każdy z Was, kto jest teraz na tym webinarze i zajmuje się projektowaniem programów dla kadry menedżerskiej, to naprawdę naszym celem było dostarczenie Wam takiej inspiracji, na co zwrócić uwagę. Także takie były cele.
Ja jestem trochę wdzięczny temu, że ten COVID przyszedł w tym sensie, że gdyby go nie było, to prawdopodobnie tych badań byśmy nie zrobili, bo byśmy pracowali nad szkoleniami, nad coachingami aż tak dużo. A tutaj była możliwość zatrzymania się, zastanowienia się, jaka jest sytuacja, co tak naprawdę jest potrzebne. I dzięki temu mamy te odpowiedzi. O co pytaliśmy? Pytaliśmy głównie, zadaliśmy sobie pytanie, jeżeli chodzi o top, średni i niższy management, po pierwsze, jakie są kompetencje przywódcze kluczowe dla tych grup w obecnych czasach? Jak? Dwa, oceniamy poziom tych kompetencji, czyli jaka jest różnica pomiędzy tym, jakie są kluczowe, a jakie je oceniamy na dany czas? No i oczywiście w związku z tym, jakie z tego wynikają główne priorytety rozwojowe dla menedżerów na te kolejne 6 miesięcy czy rok.
Tak, i zanim pokażemy wyniki, to jeszcze tylko dla Waszej informacji, zobaczcie, że firmy, które wzięły udział i te odpowiedzi, które będziemy pokazywać, pochodzą w największym stopniu z firm dużych, czyli powyżej 500 osób, tak? 43% to były firmy zatrudniające powyżej 500 osób. Kolejne prawie 31% pochodzi z firm średnich, albo trudno powiedzieć, może też dużych, między 200 a 500 i później to już się rozkłada, 21% pochodzi między 51 a 200 i malutki procent pochodzi naprawdę z malutkich firm.
Cieszymy się również, że udzielili nam Państwo wsparcia i wypełnili to badanie z bardzo wielu różnych branż, z różnych organizacji. Jak widać, rozstrzał tych branż jest bardzo duży. Nie wszystkie są tutaj wypisane, bo są tylko wypisane te, które miały powyżej 10%. Także z tego też się bardzo cieszymy, że to nie jest jakiś wyrywkowy czy wąski obraz, ale to jest obraz dosyć szeroki, dotyczący praktycznie większości branż, które są na naszym rynku.
Tak, i celowo, słuchajcie, zrobiliśmy tak, że tak jak Jacek powiedział, mamy top, middle i najniższy szczebel. I raporty, które przygotowujemy, także są rozdzielone, bo nagle się okazało, że tej wiedzy jest taki ogrom, że trudno by było, że tak powiem, wszystko zmieścić w jednym miejscu, żeby też jakby dać dobre spojrzenie. I tak samo zdecydowaliśmy się, że dziś przy omawianiu głównie skupimy się na top managementie, a już zapowiadamy, że 14 października poprowadzimy dla Was drugi webinar, gdzie pokażemy wyniki, jeśli chodzi o średnie i niższe szczebel zarządzania.
Pierwsze pytanie, które zadaliśmy, takie pytanie trochę wstępne było, jakie wyzwania stoją przed kadrą menedżerską w tym okresie? I jak widać z tej sytuacji, którą opisywałem, właściwie wyzwania odpowiadają na tą sytuację. Przede wszystkim osiąganie celów mimo wszystko, mimo tych trudności, oczywiście osiąganie celów jest od nas wymagane, więc jak zrobić, żeby ten biznes nadal był efektywny? To zajmowało bardzo dużą część umysłów naszych menadżerów. Dwa, oczywiście wyzwania z utrzymaniem i motywowaniem załogi. W sytuacji, kiedy część musi pracować z domu, część nie może przyjechać z zagranicy, bo to byli na przykład Ukraińcy i tak dalej, nagle okazuje się, że ta rzecz, ten aspekt ma bardzo duże znaczenie. Trzy, wyzwania w integracji zespołów oraz współpracy zespołowej, dlatego że te zespoły nagle nie pracują razem, nagle się nie widzą i nagle nie mogą się tak komunikować, jak komunikowali się wcześniej. A to wiąże się z pracą zdalną, o którym w punkcie czwartym. Czyli jak zorganizować i jak pomóc w funkcjonowaniu tego systemu pracy zdalnej, żeby ta komunikacja i ta współpraca jednak była jak najlepsza mimo wszystko. Czyli takie w sumie wyzwania główne to działanie mimo wszystko tego, że ten drastyczny WUKA nadszedł.
Ja bym dodała taką ciekawostkę, że popatrzcie, jeśli na przykład popatrzymy na wyzwanie numer dwa, czyli wyzwanie z utrzymaniem i motywowaniem, to jak prowadzę te webinary już od dłuższego czasu, to bardzo często prowadziłam webinary o motywowaniu, tak? I o utrzymywaniu. Ale ja pamiętam ten czas przedcovidowy, kiedy prowadziłam webinary na przykład jak zarządzać talentami w organizacji, czyli tymi osobami, które najczęściej jakby skaczą na inne, że tak powiem, do innych firm, nie? I to był wtedy akcent na to, jak motywować tych ludzi, żeby zatrzymać ich w naszej organizacji. I teraz można byłoby powiedzieć, mamy teoretycznie to samo wyzwanie, utrzymanie i motywowanie. Natomiast na co chcielibyśmy zwrócić uwagę, że kontekst się kompletnie zmienia. Dlatego, że znowu dwa tygodnie temu, jak prezentowałam te wyniki zagraniczne, to okazywało się, że 90% ludzi nie planuje teraz zmiany pracy. Czyli co to znaczy, że jest wyzwanie z utrzymaniem? Oni nie planują tak naprawdę odejść, tak? Ale co jest ciekawe, mi się wydaje, że jest dużo mocniejsze przełożenie na to motywowanie teraz, dlatego że mamy kompletnie inny kontekst. Nie wiem, jak jakby wszyscy, którzy jesteście na tym webinarze, ale wielu klientów, z którymi my współpracujemy, nadal funkcjonuje w systemie zdalnym. W związku z tym, i nawet jest powiedziane, do końca roku będziecie, że tak powiem, w systemie zdalnym. I teraz sposób na motywowanie człowieka, który nie ma tej kawy w biurze, tak, nie ma tej interakcji z drugim człowiekiem, są kompletnie inne. Ja nawet zwracałam uwagę na poprzednim webinarze dwa tygodnie temu, jak strasznie istotne będzie teraz pukanie do motywacji wewnętrznej tych ludzi, czyli żeby uczyć ludzi napędzania samego siebie do robienia tego, co trzeba robić. Także to jest kompletnie inne wyzwanie, jeśli chodzi o motywowanie. Także na to chciałam mocno zwrócić uwagę, bo nam się może wydawać, że to mniej więcej podobne wyzwania, jak były dotychczas. Natomiast kontekst się niesamowicie zmienił. Jeszcze jedną rzecz ciekawą dodam właśnie a propos motywowania. Znowu z tych badań wynikało, i mi się wydaje, że też to wiemy, że jednym z głównych motywatorów, dlaczego ludzie zmieniali pracę, jeszcze wtedy, kiedy to było można, to już nie mówię o pieniądzach, bo pieniądze oczywiście też, ale aspekt rozwojowy. Czyli jeżeli mogę się rozwijać, tak, to dzięki temu jakby zostaję w organizacji albo idę gdzieś indziej. I teraz, nie wiem, może macie to wielkie szczęście, że wasze budżety szkoleniowe nie zostały obcięte, ale w większości firm zostały obcięte, co oznacza, że trzeba kompletnie przedefiniować też sposób interpretacji rozwoju. To, o czym myśmy trąbili kilka miesięcy temu, że w ogóle trzeba pokazywać ludziom, że rozwój to nie plac zabaw, a plac boju i tam się naprawdę rozwijasz, bo teraz placu zabaw nie będzie, teraz nie będzie wielkiej ilości szkoleń zewnętrznych i tak dalej. Także to będzie miało bardzo duży też wpływ na...
Ja może tutaj dodam, że właściwie teraz mi przyszło do głowy, że my za chwilę będziemy musieli kompletnie przedefiniować rolę menadżera, rolę top menadżera, rolę średniego menadżera i rolę niższego menadżera, bo jego zadaniem już nie jest utrzymanie tego człowieka, który za pomocą swojego zespołu, wspólnej motywacji będzie fajnie pracował, tylko jego rolą jest utrzymanie jego motywacji wewnętrznej, to co Ela dokładnie powiedziała. I w momencie, kiedy on musi się przestawić na myślenie o motywacji wewnętrznej de facto każdego pracownika i robić to czy bezpośrednio, czy pośrednio, w taki sposób, żeby on będąc utrzymany, nie był na utrzymaniu, tylko żeby sam swoją efektywnością utrzymywał firmę. To jest zupełnie odwrotne spojrzenie i tak naprawdę wydaje mi się, że to już jest czas na przedefiniowanie roli menadżera jeszcze bardziej, bo mamy sytuację, jaką mamy.
Dokładnie. Ja tylko dodam, że to pytanie, jakie wyzwania stoją przed kadrą menedżerską, dotyczyło ogólnie kadry menedżerskiej. Teraz będziemy schodzić głębiej i będziemy już się typowo koncentrować na top managementie, tak? I teraz tak, kolejne pytanie, już tutaj koncentrując się na top managementie, to pozwolę sobie za moment te wszystkie kompetencje przeczytać. Myśmy dali listę 15 kompetencji i powiedzieliśmy, z tej listy 15 kompetencji wybierz 5 twoim zdaniem najważniejszych dla grupy top management w obecnych czasach. 72%, czyli zdecydowana większość powiedziała odwaga menedżerska. Ja za moment przeczytam, czym jest odwaga menedżerska, bo to nie do końca wszyscy rozumieją, że tak naprawdę może być kompetencja. Zaraz za tym, niewiele mniej, 69,2%, motywowanie i budowanie zaangażowania. I zaraz, też niedaleko, 60% odporność psychiczna. Czyli jak spojrzymy na te trzy najważniejsze kompetencje, to zobaczcie, jakie one są fascynujące. Dwie pierwsze dotyczą tego, co musisz mieć jakby w sobie i co wymaga bardzo mocno pracy na
nad sobą, tak? Odwaga menedżerska i odporność psychiczna, a ta druga najważniejsza kompetencja, czyli motywowanie i budowanie zaangażowania, już dotyczy wpływania na innych. Nie? To są trzy najważniejsze kompetencje. I potem zobaczcie, że nawet kolejna ta jakby, że tak powiem, rzesza kompetencji już jest na poziomie 40%, czyli jest to dosyć duży rozdźwięk albo rozkład pomiędzy tym, co jest najważniejsze, a pomiędzy tym, co jest też ważne, ale już widać, że dużo mniej. I co jest ciekawe, zobaczcie, że na czwartym miejscu ląduje dopiero myślenie strategiczne i systemowe. Ja jeszcze raz przypomnę, że my mówimy o grupie top managementowej, tak? Czyli moglibyśmy sobie powiedzieć, że top management przede wszystkim ma myśleć strategicznie, a zobaczcie, do czego my tutaj wracamy. Mówimy sobie, na najbliższe 6 miesięcy myślenie strategiczne też i systemowe, ale dużo ważniejsze są te trzy kompetencje z góry. Odwaga, motywowanie, budowanie zaangażowania ludzi i odporność psychiczna. Zaraz potem po myśleniu strategicznym prawie tyle samo procent otrzymuje zarządzanie poprzez inspirowanie, wartość i wizję. Bardzo ciekawa kompetencja, zdecydowanie właśnie wymagająca zarządzania poprzez inspirowanie. Zobaczcie, dlaczego to jest takie istotne, bo jak sobie pomyślimy w świecie VUCA, bardzo trudno zarządzać poprzez jasno sformułowaną strategię, jasno sformułowany plan, dawanie poczucia pewności, że my dokładnie będziemy to realizować, bo VUCA za moment wszystko wywala. I to, co też mówiły osoby w badaniu, że na przykład właśnie poprzez to, że VUCA to wszystko wywala, ten cały status quo i to, co zbudowaliśmy, to już musimy jakby zbudować na nowo, podważa w dużej mierze zaufanie pomiędzy właśnie menadżerem a pracownikiem. Bo jeżeli wczoraj mi mówiłeś, że tak będziemy robić i prawie gwarantowałeś, że to jest nasz kierunek, a dzisiaj mówisz, że jest inaczej, to jak ja mam ci ufać? I dlatego w WUCE tak kluczowe znaczenie właśnie między innymi ma zarządzanie poprzez coś, co tak naprawdę bardzo mocno się nie zmienia, bo zobaczcie, że wartości firmy czy wizja, ja pamiętam jak dziś, jak pracowałam z jedną z firm z grupą Top 60, czyli najważniejszych menedżerów w kraju i był taki warsztat strategiczny, który się nazywał War Games i w ramach tego warsztatu każda z grup wchodziła w buty tak jakby konkurencji, przygotowywała plan pobicia tej firmy, nad którą pracowaliśmy, nie będę wymieniać nazwy. I ten plan musieli zaprezentować zarządowi, faktycznemu zarządowi tej organizacji, która się pojawiała na tych warsztatach. I oni powiedzieli, że po tym momencie, po tym doświadczeniu, oni zrozumieli, dlaczego tak często tak naprawdę zarząd tej organizacji zmienia strategię. Bo oni zobaczyli, że wymyślić sposób na pobicie jakby tej firmy jest bardzo prosto. W związku z tym jedyne, co zarząd musi mieć, to umiejętność bardzo szybkiego, elastycznego reagowania na to, co zrobi konkurencja. I wtedy zrozumieli, że wizja i misja tej firmy nigdy się nie zmieniła, ale sposób jej realizacji zawsze był jakby zmienny. I dlatego to zarządzanie poprzez inspirowanie wartości i wizję wychodzi tak wysoko. Potem mieliśmy takie kompetencje, zaraz po tym uczciwość i spójność. Zobaczcie, jak to ciekawe, nie? Że nie jest to najważniejszą kompetencją, no bo nie jest w tej piątce, ale jak wysoko jest w tym rankingu, czyli w tym świecie włóki niewiadomej, ta transparentność i umiejętność jakby uczciwego powiedzenia, jak jest naprawdę, nabiera ogromnego znaczenia. Już o tym mówił Bob Johansen, kiedy mówił o kluczowych kompetencjach w świecie włók, o czym też kiedyś opowiadaliśmy. Zaraz po tym rozwijanie ludzi i ich potencjału, samorozwój, współpraca na poziomie organizacyjnym, czyli ta umiejętność współpracy pomiędzy zespołami, tworzenie synergii w zespole, prowadzenie innych, sprawność międzykulturowa i globalna, zobaczcie jak mocno spadła, zastanawialiśmy się też z Jackiem, z czego to może wynikać, być może te organizacje też, które brały udział, nie mają jakby być może tak wielkich powiązań, chociaż jeżeli są takie duże, to prawdopodobnie mają, ale trochę tak patrzyliśmy, że kiedy przychodzą trudniejsze czasy, to ten fokus z tego rynku globalnego, międzynarodowego schodzi na ten rynek lokalny i też coś takiego jak odpowiedzialność i dyscyplina, co założyliśmy, że prawdopodobnie jest to już tak mocno ugruntowane w top menedżerach, że nad tym nie trzeba pracować i dbanie o własną formę energii. Kompetencja, której myślę, że wielu osób się nie spodziewało, że ona się w ogóle pojawi w zestawie 15 kompetencji. Natomiast jak też mówi się w wielu teoriach, między innymi w książce The Power of Full Engagement, która mówi o tym, skąd pochodzi pełne zaangażowanie człowieka, to poziom fizyczny, czyli dbanie o tą formę energii jest tak naprawdę fundamentalny. I teraz ja pozwolę sobie, słuchajcie, przeczytać wam, o ile myślę, że motywowanie i budowanie zaangażowania rozumiecie, czym jest ta kompetencja. Odporność psychiczna myślę, że też mniej więcej rozumiecie, czym ona jest, ta umiejętność, umiejętnością radzenia sobie jakby z wyzwaniami. Kiedyś też prowadziłam dla was webinar o odporności psychicznej, także myślę, że wiecie. Ale przeczytam wam, czym jest odwaga menedżerska, bo to jest bardzo ważna, jak widać, kompetencja. Ja przeczytam dokładnie z ankiety, jak ona wyglądała, żebyście wiedzieli, z jakich powodów ona wpadła na punkt pierwszy. Czyli czym jest odwaga menedżerska? Jako kompetencja. Odwaga menedżerska. Ktoś, kto ma odwagę menedżerską, podejmuje odważne, czasem niepopularne decyzje dla dobra firmy i ludzi. Odważnie adresuje sytuacje konfliktowe, niesprawdzone informacje. Buduje swój autorytet na byciu sobą, byciu autentycznym i mówieniu prawdy. Świadomie podejmuje ryzyko wiążące się z podejmowaniem trudnych decyzji, delegowaniem i odpuszczaniem kontroli. Bardzo ciekawa kompetencja.
Tak, ja troszeczkę próbowałem wejść w buty tych z Państwa, którzy wypełnili ankietę. I pomyślałem sobie, że z jednej strony bardzo trudno zdecydować się, które kompetencje są rzeczywiście najważniejsze, bo tak naprawdę to wszystkie są ważne i do pewnego stopnia wiele z nich ze sobą jest mocno powiązanych, co za chwilę Państwo zobaczą na naszej piramidzie przywództwa. Więc na pewno nie było to tak łatwe zdecydować, ale jednocześnie ufam bardzo, że Państwo jakby obserwując swoich menadżerów, czując to, co się dzieje w firmie, są w stanie na podstawie rozmów, na podstawie te decyzji, które są podejmowane i różnych sytuacji, poczuć to, co rzeczywiście jest najważniejsze. I dla mnie to wyniki tego pytania, to muszę powiedzieć, że jakby mi się śniło, że mi się śniło, że kiedyś coś takiego będzie, że odwaga będzie na pierwszym miejscu, bo ja, jak wróciłem do Polski dobre kilkanaście lat temu, to pierwsza rzecz, która mnie uderzyła w biznesie, to było, dlaczego oni są tak, trudno mi to słowo dobrać, ale wycofani, tak mało otwarci, dlaczego nie mówią wprost o rzeczach, które im przeszkadzają, dlaczego nie udzielają sobie feedbacku wystarczająco. Ja mówię to ogólnie o różnych grupach, z którymi pracowałem i tak dalej, w różnych miejscach Polski, poczynając od Warszawy. I tak sobie pomyślałem, dlaczego tak jest? Odpowiedź jest dosyć prosta, że my mamy w naszym społeczeństwie dosyć niski poziom zaufania, w związku z czym ludzie jakby trzymają się tych stołków, próbują zachować dla siebie pewne informacje i nie są otwarci. Nasz flagowy program Leadership for Results, który prowadziliśmy w jednej z większych firm tutaj międzynarodowych, to właśnie głównym celem był otwarty leadership, czyli open leadership. Czyli to jest to, czego naprawdę brakuje, a czego wynikiem i czego antidotum jest ta odwaga. No tylko jak ją rozwinąć. O tym za chwilę trochę później. Trochę więcej wniosków będzie w naszym raporcie, także zachęcam bardzo wszystkich Państwa do przeczytania raportu. I może zobaczmy, jak to się jeszcze wiąże z innymi kompetencjami na piramidzie przywództwa.
Tak, ja dodam właśnie, że wszystkie firmy, które to, co obiecywaliśmy, wszystkie firmy, które brały udział w wypełnieniu tej ankiety, wy dostaniecie pełen raport, on ma chyba prawie 50 stron, bo ma tam wszystkie wykresy, wszystko dotyczące tylko top managementu, chyba 40 kilka. Natomiast dla firm, które właśnie nie brały udziału, a mimo wszystko uważamy, że to jest bardzo cenna wiedza, to dlatego też prowadzimy ten webinar. Dodam do tej odwagi menedżerskiej, że my dla was jako załącznik będziemy mieli fenomenalny, ja nie mam w ogóle obaw, żeby powiedzieć, że to był bardzo dobry podcast, który nagraliśmy wspólnie z Jackiem, w jaki sposób się definiuje jeszcze mocniej odwagę menedżerską. Tam mówiliśmy o różnych typach odwagi menedżerskiej i jak się ją rozwija. Także my w mailu po tym webinarze prześlemy wam i link do tego webinaru, do nagrania, ale też link do podcastu, gdzie bliżej zrozumiecie właśnie tą najważniejszą kompetencję, czyli odwagę menedżerską.
Myślę, że na tej naszej piramidzie przywództwa są Państwo lepiej sobie podzielić te różne rodzaje przywództwa na tak zwane poziomy. Jak Państwo widzą, na górze mamy ten organizational leadership. Potem jest team leadership, czyli zarządzanie zespołem. Potem jest co-leadership, co rzadko jest wymieniane na jakichkolwiek innych modelach przywódczych, czyli relacje, budowanie, utrzymywanie, doskonalenie relacji na poziomie 1:1. Bo tak naprawdę człowiek nie może mieć relacji z mnóstwem osób. On musi sobie wypracować relacje z każdym pojedynczo i dopiero z każdym pojedynczo, mając ich, oni mogą stanowić zespół czy organizację. I dlatego to jakby bardzo podkreślamy. I tu są wszystkie umiejętności, oczywiście coachingowe, oczywiście relacyjne, oczywiście te, które pomagają nam się komunikować z innym człowiekiem tak, żebyśmy się naprawdę szczerze, otwarcie, dogłębnie i długofalowo i owocnie dogadali. Ale żeby budować dobre relacje, to my sami musimy być silni. My sami musimy być odważni, my sami musimy być otwarci, my sami musimy być empatyczni, elastyczni i tak dalej, i tak dalej. I tu są kompetencje z poziomu self-leadership. Może dam taki przykład. Na naszych szkoleniach dosyć często korzystaliśmy z takiej gry szachmat. I w tym szachmacie jest tak, że jest zarząd, są menadżerowie, ci średni, i jest miejsce produkcji, miejsce pracy, gdzie są pracownicy. I ci pracownicy zawsze się buntują, bo nie otrzymują komunikacji z zarządu tak szybko i tak dokładnie i tak fajnie, jakby chcieli. W związku z czym duża frustracja wkracza w ich szeregi. A menadżerowie bardzo często wpadają w coś takiego, jakby grali w szachy, jakby tam nie było ludzi, jakby to były pionki, które ustawiają i wysyłają im takie informacje, że ten pionek należy, a ten pionek to jest człowiek, należy przesunąć z pola A na B, kiedy tego pola w ogóle nie widzą, nie znają sytuacji i nie zapytali tych pracowników, co tam w ogóle się dzieje, nie otrzymali informacji. Więc nasi menadżerowie, tak jak trochę było widać w tych wynikach, top menadżerowie są skupieni bardzo często na celach strategicznych, zmieniają tą strategię wielokrotnie, taktyka i tak dalej, ale nie ma często, bo ja nie mówię, że wszyscy, często nie ma takiego odruchu, jaki widzę u menadżerów zagranicznych albo to, co widziałem za granicą, że ja przychodzę i spotykam się z załogą często, że ja z nimi naprawdę rozmawiam, że ja znam tych ludzi po imieniu, tak jak mi się zdarzyło zaobserwować w kilku firmach, na przykład skandynawskich, akurat tam ta sytuacja tego połączenia góry z dołem widocznego, wyraźnego i przyjaznego była bardzo znacznie częstsza niż tutaj w polskich organizacjach. Także z jednej strony mamy top menadżera, który ma zająć się przywództwem organizacyjnym, ale z drugiej strony, przedefiniowując jego rolę, jest bardzo potrzebne, żeby on na różne sposoby schodził na dół i miał jednak te relacje z pojedynczymi ludźmi i potrafił ich prowadzić, bo kto wie, co ten człowiek może zrobić. Nigdy nie wiadomo, czy ten człowiek akurat nie okaże się kluczową osobą z wyjściu z danego kryzysu.
Tak, co ciekawe, jak my będziemy mówić o tym, jak rozwijać, to zobaczcie, że mi się wydaje, że będąc w HR-ze, my bardzo często mamy świadomość, i to przepięknie wyszło też w tych badaniach, że my mamy tą świadomość, że te najważniejsze kompetencje to jest ten fundament, czyli właśnie ta odwaga menedżerska, która jest na poziomie self-leadershipu, czy motywowanie, które jest na poziomie co-leadershipu, tak? Odporność psychiczna, która jest na poziomie self-leadershipu. Natomiast to jest bardzo ciekawe, kiedy prowadzimy na przykład program Leadership for Results, albo kiedy pracujemy z najwyższą kadrą menedżerską w ramach studiów executive MBA, to sobie wyobrażacie, tam wszyscy przychodzą po organizational leadership, przecież oni zarządzają organizacjami, a my ich, ponieważ prowadzimy tam moduły talentowe i leadershipowe, my jakby ściągamy ich do poziomu co-leadershipu i self-leadershipu. Oni mówią, ale po co my w ogóle nad tym mamy pracować? Jakby zanim kliknie to w głowie, że to, kim jesteś jako człowiek, ma wielki wpływ na to, jak zarządzasz innymi, a to ma wielki wpływ na efekty, które ci ludzie dostarczą, to naprawdę jest bardzo ciekawe wyzwanie. Jak będziemy pokazywać też, jakie wybrały te osoby, które brały udział w badaniu priorytety rozwojowe, to też jeszcze do tego wrócimy.
Ja bym chętnie ciebie zacytował, Elu. To, kim jesteś jako człowiek, ma ogromny wpływ na to, jak efektywna jest twoja organizacja. Pięknie powiedziane, dziękuję.
Dokładnie. Przejdźmy dalej. Słuchajcie, trzecie pytanie, czyli tak, zaczęliśmy, jakie macie wyzwania, potem jakie w takim razie są najważniejsze kompetencje? No to musieliśmy teraz spytać, a jak oceniacie poziom tych kompetencji wśród top managementu? I oczywiście innych też kadr, ale to się koncentrujemy na top managementie. 15 kompetencji, tak jak pokazaliśmy wcześniej, były oceniane. Przybraliśmy skalę od 1 do 10, 1 najniższy poziom, 10 bardzo wysoki, czyli jakby średnią w tej skali jest 5,5. W związku z tym wszystko, co wpadało 5 i niżej, to jest poniżej średniej, a my się nie boimy powiedzieć, że jest to poziom niezadowalający.
Bo jeśli szczególnie mamy... dla top managerów.
Dokładnie, z top managementem to 5 czy niżej to jest naprawdę poziom niezadowalający. 6, 7 to powiedzieliśmy dobry, ale mówiąc szczerze zadowalający i dopiero od 8 czy wyżej uważam, że to jest naprawdę poziom bardzo dobry, ale uwaga, bardzo mało było ocen na poziomie dziesiątki, czyli gdzieś te dziesiątki to są zostawione gdzieś tam dla faktycznie wybitnych jednostek. I teraz jak wypadła ocena poziomu tych najważniejszych kluczowych kompetencji?
I to z jednej strony było zaskoczeniem, z drugiej potwierdzeniem tego, co trochę myśleliśmy. Odporność psychiczna, która jest tutaj trzecia i była trzecią najważniejszą kompetencją, aż 75% top menadżerów ma ją powyżej średniej. No i tu chyba nie ma co się dziwić. Ci ludzie, żeby tam dotrzeć i żeby tam się utrzymać, muszą po prostu być odporni psychicznie, nie ma innego wyjścia i są w tym jakby mocno zahartowani. Natomiast dwie pozostałe, czyli pierwsza i druga z Państwa ankiety, kompetencja najważniejsza, okazało się, że ponad 40% Państwa opinii, w Państwa opiniach było poniżej średniej. Czyli no, stwierdziliśmy, no niezbyt dobrze, to naprawdę jest niezbyt dobrze, że aż 40% teoretycznie mniej więcej menadżerów w firmach ma te kompetencje niewystarczające. I my na przykład na Executive Leadership na programie MBA widzimy, że jest pewien opór wśród tych najwyższych menadżerów, żeby zajmować się, tak jak Ela powiedziała, tymi kompetencjami z warstwy self-leadership, czyli zarządzania sobą, i z warstwy co-leadership, czyli zarządzania w relacjach. I to nas jakby trochę martwi i to, że tak powiem, wyjdzie dalej w naszych badaniach, co w związku z tym musimy zrobić. Na tym się będziemy nadal zastanawiać.
Tak. Co dalej? Popatrzcie, jeszcze popatrzyliśmy na kompetencje, które, zobaczcie, samorozwój, też 47% poniżej średniej. Czym jest samorozwój? Znowu tą kompetencją self-leadershipową, czyli tą determinacją tego top menadżera do chęci pracy nad sobą, bo ja bym to tak nazwała, czyli samorozwój jest chęcią rozwoju samego siebie. A bardzo często jest tak, że jak dochodzimy do pozycji top managementowej, to naprawdę nam się wydaje, że my musimy tylko i wyłącznie strategiczne rzeczy rozwijać, tylko te kompetencje techniczne zdobywać. Ale rozwój takiej odwagi w sobie, tak? I znowu rozwijanie ludzi, tak? Jacku, coś chciałeś dodać?
Tutaj rozwijanie ludzi 50% poniżej średniej, czyli jeszcze więcej. To się bardzo jakby nadal wiąże ze sobą. Może powiem na przykładzie tej odwagi menadżerskiej. Jakie mamy sytuacje? Menadżerowie, bez top menadżerowie, bez większego problemu w tych naszych szkoleniach, grach i w realu podejmują odważne decyzje, które mogą spowodować na przykład, że jest 200 osób zwolnionych albo 400. To jest odważna decyzja. Natomiast jeżeli chodzi o odważne zachowanie w stosunku do ludzi, na przykład, znowu prawdziwy przykład z firmy, rozmowa zwalniająca pracownika, bardzo często unikają tych rozmów i delegują do HR-u. Państwo to znają na pewno. W momencie, kiedy ten człowiek może jeszcze sobie zarobić na odrobinę zaufania, co wymaga pewnej odwagi, żeby komuś coś powiedzieć wprost i rozmowy dlaczego i tak dalej. Może przecież kiedyś wrócić, może jakąś opinię na tej firmy, na temat tej firmy mieć, na przykład, że został zwolniony bez rozmowy z menedżerem i tak dalej. Czy taka odwaga na przykład w odpuszczaniu kontroli i w rezygnowaniu ze swojej racji, przyznawaniu racji innym, ta odwaga, która mieści się w tym samorozwoju tak naprawdę, o tą odwagę, tak zwaną cywilną albo moralną, naprawdę już jest trudniej. Czyli mamy trochę, jak patrzę na polską historię, bojowników, szpoleżerów, armię, które potrafią dokonywać niesamowitych rzeczy, na przykład wyzwolenie nas w wojnie z Rosją. Natomiast jeżeli już przychodzi o do pewnego pracy ze swoim, co tu dużo ukrywać, ego powiem, czyli obniżenia swojego ego, odważnie, otwarcie się, przyznanie się do błędu, z tym jest znacznie trudniej. A to są te elementy odwagi, których najbardziej brakuje.
Tak. Jeszcze z ciekawości dodam właśnie na propos tego samorozwoju, taki bardzo konkretny przykład, że zobaczcie, robimy różnego rodzaju feedbacki, na przykład 360, tak? Po to, żeby jakby zwiększyć samoświadomość tych ludzi. Tylko co się bardzo często okazuje, że ja to słyszę bardzo często w coachingach indywidualnych na przykład, tak? Jak ktoś jakby już mówi, słuchaj, popracuj też z tym top managerem, że ktoś mówi, no taki już jestem, no już mam tyle lat, jakby tyle doświadczeń, ja się po prostu już nie zmienię, nie? Tak jakby było takie trochę przyzwolenie na to, że ten człowiek ma prawo się nie zmienić, nie? I oczywiście tutaj jest bardzo silna nasza rola, też bardzo często jak na przykład my pracujemy z menadżerami, żeby powiedzieć, przepraszam cię bardzo, ale niestety nie masz innego wyjścia, tak? I teraz im więcej mechanizmów, które pokazują, że samorozwój to nie jest coś fajnego, to jest konieczność, na którą ty się musisz zdecydować, tym łatwiej jest tak naprawdę tym zarządzić. O rozwijaniu, ja tylko dodam taką bardzo ważną rzecz. Zobaczcie, tak jak podkreśliłam, to jest jeden z głównych motywatorów dla naszych ludzi, możliwość rozwoju, tak? A ponad 50% menedżerów ma tą kompetencję poniżej średniej, także to jest bardzo istotne. Dla tych, co dostaną raport, wy zobaczycie ten rozkład tych wszystkich 15 kompetencji, jak to wypadło. Na webinarze się koncentrujemy na tych 5 najważniejszych.
Ocena poziomu kompetencji i wnioski z tego wynikające. Trochę już o tym powiedzieliśmy, ale z piramidy widać bardzo klarownie, że naszym top menadżerom brakuje kompetencji z poziomu self i co-leadership, czyli zarządzania albo przewodzenia sobą inaczej i zarządzania innymi w kontekście szczególnie jeden na jeden. W kontekście nie mamy tu drużynę jako całość, tylko mamy relacje, które ja mogę nawiązać i które to relacje mogą prowadzić do poprawy wyników. Więc taki wniosek nam się narzucił, że mamy do czynienia z menadżerami, którzy są zaprawieni w stawianiu czoła trudnościom indywidualnie, czasem w małych grupkach, jak są ze sobą, czyli ta elita top menadżerska potrafi sobie radzić, ale nie za bardzo są zaprawieni lub nie za bardzo są kompetentni w pomaganiu tym swoim ludziom. Niekoniecznie, jak od czasu do czasu słyszę, chcą im pomagać w tym, żeby ci ludzie byli sami silni, niezależni i jakby jak najbardziej rozwinięci. Jest pewna taka jeszcze obawa, że ci ludzie mogą ich zastąpić, że lepiej zachować swoją pozycję i to znowu jest taka szachowa, ja ponieważ grałem w szachy, wiem co to znaczy, szachowa obawa, że lepiej zachować swoją pozycję i za bardzo tutaj innym nie pomagać. To niekoniecznie może być zwerbalizowane, ale to gdzieś jeszcze w naszej świadomości trochę może tkwić. I w tym momencie ci nasi ludzie nie będą tak skupieni na biznesie i nie będą tak zaangażowani w biznes, jakbyśmy chcieli, ponieważ oni nie są z nami, menadżerami, połączeni w tym wspólnej wizji, wspólnej celu, nie są tak zainspirowani jak my na górze. I mogą wykazywać zachowania, które widać w tych naszych grach menadżerskich, symulacjach menadżerskich typu szachmat, że te zachowania są zupełnie nie takie, jakie menadżerowie oczekiwali, kiedy planowali swoje ruchy strategiczne na tej szachownicy, którą jest firma.
Tak, i teraz idźmy dalej, czyli popatrzcie, popatrzyliśmy, okej, co jest najważniejsze, popatrzyliśmy, jaki jest poziom tego i widzimy, że mniej więcej to, co najważniejsze, powinno być jakby też wzmacniane. I ostatnim pytaniem, znaczy nie ostatnim, ale jakby ostatni obszar, który tutaj badaliśmy, to powiedzcie nam, pytaliśmy, jakie są 3 największe priorytety rozwojowe dla waszej kadry menedżerskiej, tu się skupiamy na top managementie. Punkt pierwszy, na sam przód wyszedł ten samorozwój, przy czym myśmy do tej kategorii tutaj samorozwój wrzucili kilka kompetencji, które tam się pojawiły. Znowu w raporcie dostaniecie rozkład na poszczególne. Mamy tu ogólnie samorozwój, czyli w ogóle chęć podejmowania jakby inicjatyw, żeby się rozwijać, odwaga menedżerska, odporność psychiczna, uczciwość i spójność, inteligencja emocjonalna. 63% badanych powiedziało, to jest główny priorytet. 41% oczywiście motywowanie i budowanie zaangażowań, dlatego że to wymaga mocnego wzmocnienia. I 30% zarządzanie zmianą, WUKA i w ogóle sytuacjami kryzysowymi.
Bo nie dalej jak wczoraj czytałem artykuł w Fast Company, gdzie mówiono o tym, że naprawdę firmy nie przeżyją, jeżeli top zarządzający nie będą się cały czas rozwijać, szczególnie w tej sytuacji VUCA. Nie ma po prostu innego wyjścia i najlepsi menadżerowie, którzy odnoszą największe sukcesy, to są zawsze ci, którzy nie mówią, tak jak Ela powiedziała przed chwilą, że ja już jestem taki, jestem i się nie zmienię, tylko ci, którzy jutro będę inny. Jutro zrobię coś innego, jutro wymyślę coś innego, jutro znajdę sposób, czyli nie ktoś, kto się nie okopuje w tym, co było tak naprawdę, a co jutro już nie będzie ważne albo nie będzie skuteczne.
Tak, i teraz popatrzmy, jakie są planowane działania rozwojowe dla top managementu, bo to jest bardzo ciekawe, czyli skoro mamy priorytety, czyli wiemy, co chcemy rozwijać, to teraz popatrzmy, w jaki sposób chcemy to tak naprawdę rozwijać, czyli jakie są inicjatywy rozwojowe. I teraz zwrócę uwagę najpierw od punktu środkowy, czyli że tutaj patrząc 30%, to jest trzeci punkt, mówi, że nie będzie w ogóle działań rozwojowych. Nie? To jakby dobra wiadomość jest taka, bardzo dobra, że 70%, czyli 2/3 organizacji mówi, no zdecydowanie potrzebujemy jakby rozwoju dla naszej kadry menedżerskiej, co jest super, jakby super wiadomością, chociaż z tyłu głowy gdzieś nam się zawsze zapala taka lampka, a co z tym 30%? Chyba, że mówimy tutaj o tych menedżerach, którzy faktycznie są rewelacyjni, nie? Ale ogólnie widać, że faktycznie to się odmraża, faktycznie idziemy w kierunku, że nie zostawimy już tych ludzi samodzielnie. To skoro zamierzamy się rozwijać, czyli 70% będzie jednak się decydować na rozwój, to zobaczmy, na co przede wszystkim kładziemy nacisk. I tak, 44% to są szkolenia w wersji online. Zaraz niedużo za tym 37,5% coaching indywidualny. Potem 27% kompleksowe programy rozwojowe, ale nie wiemy, czy w formie online, czy nie, także bo za moment do tego się odniesiemy. Trochę 22% mentoringu firmowego, takie działania. Potem niecałe 8% myśli o takich kilkudniowych szkoleniach stacjonarnych, czyli zamiast wbudować to w jakąś strukturę, to myślą o jakichś pojedynczych i inne tam się pojawiały, to tam był na przykład właśnie konsultacja albo coaching zespołowy. I teraz na co chcielibyśmy zwrócić uwagę, że zobaczcie, skoro my mówimy, że głównymi priorytetami rozwojowymi, ja do tego jeszcze raz wrócę, są kompetencje związane z samorozwojem, czyli jeszcze idąc dalej, kompetencje z poziomu self-leadershipu, czyli umiejętności budowania tej odwagi w ludziach, tak? Umiejętności rozumienia swoich własnych wartości, umiejętności jakby rozumienia w ogóle samego siebie, jak ja funkcjonuję w świecie VUCA i tak dalej, i tak dalej. To tu zdecydowanie jest taki nasz komentarz, gdzie nam się pojawia taka bardzo mocno czerwona lampka. Bardzo trudno te rzeczy rozwinąć tylko i wyłącznie w formie online. Forma online jest zdecydowanie fenomenalna do różnych dawek wiedzy, tak? Do tego, żeby jakby my uwielbiamy, jak prowadzimy na przykład webinary czy te krótkie formy, że dajemy pewien wycinek i dzięki temu ludzie mogą to wdrażać, tak? Jakby zamiast dwudniowego zakresu materiału ze wszystkiego, możesz się skoncentrować i powiedzieć, dzisiaj tylko pracujemy nad samoświadomością. Jesteś w stanie to potem dobudować narzędziami dodatkowymi, też online, tak? Czyli na przykład jak my czasami korzystamy z MTQ48, czyli narzędzia do budowania mierzenia twojej odporności psychicznej, tak? Ale z naszego doświadczenia my jesteśmy przekonani, że wejście głęboko na poziom self-leadershipu będzie wymagało też dodatkowych działań takich stacjonarnych, czy coachingu indywidualnego, który może być na przykład, może być też zdalnie, telefonicznie, ale jednak indywidualnego, że tak powiem, fokusu. Czy na przykład form, które my nazywamy experiential learning. I z doświadczenia podam wam taki przykład. Pracowałam kiedyś z takim top managementem kilka lat temu, gdzie HR przyszedł i mówi, Ela, słuchaj, mam taką prośbę, poprowadź warsztat na temat VUCA. To było kilka lat temu, kiedy ta VUCA to był taki, można powiedzieć, ciekawy temat, tak? I 4 godziny dla top managementu. I zrobiłam tam taki jeden projekt, który jest taką symulacją VUCA, w której faktycznie jakby muszą pewne obrazki układać. I ten cały top management się kompletnie wyłożył na tym projekcie, kompletnie go nie zrealizował i aż nie mogli dopuścić do siebie, że to jest możliwe do zrealizowania, po czym jak później obserwowali inną grupę, grupę talentów i zobaczyli w jaki sposób, uwaga, ci ludzie ze sobą współpracowali, ci ludzie się słuchali nawzajem, ci ludzie schowali swoje ego, nagle się okazało, że zarządzenie tą VUCA było niesamowite. I po tym module, ale doświadczając tego, ten prezes mówi tak, Ela, dziś tym szkoleniem udowodniłaś mi, że systemy systemami, bo myślę, że wszystko systemowo ułoży, ale ja widzę, że za każdym systemem stoi człowiek. I jeżeli nie będzie odpowiedniej postawy ze strony ludzi, to żaden system nie zafunkcjonuje. I teraz jeżeli my zamierzamy takie postawy jakby budować, te self-leadershipowe, bardzo trudno to zrobić tylko i wyłącznie za pomocą właśnie form online.
Ja może bym powiedział jeszcze trochę bardziej dlaczego. I Ela tu pięknie powiedziała, że to nie jest tylko wiedza, ale to są postawy. I coraz częściej pracujemy nad postawami związanymi z tym, co ten top manager czy manager ma zrobić. I dlaczego te postawy? Główną sprawą są emocje. W momencie, kiedy jesteśmy odsaparowani, czyli patrzymy się na to wideo, czy jesteśmy na konferencji i tak dalej, to są pewne emocje, można je wyczuć, ale to nie ma tego, nie, brakuje tej sytuacji, kiedy jest cały zespół albo przynajmniej dwie osoby i one oddziaływują na siebie wspólnie emocjonalnie. I w tym oddziaływaniu emocjonalnym mamy w ogóle całą inteligencję emocjonalną, czyli mamy tą świadomość swoich emocji, co ktoś musi nam podpowiedzieć, mamy świadomość emocji innych, mamy zarządzanie sobą i mamy zarządzanie innymi. I w tym momencie, jeżeli przy tej grze, na przykład, o której opowiadała Ela, zaistnieją emocje, to sytuacja zupełnie jest inna niż na tej szachownicy, na którą wszyscy spoglądamy na przykład online czy internetowo, bo ktoś ma taką emocję na przykład przeszkadzającą, drugi odpowie na tą taką emocją przeszkadzającą i tak dalej, wszystko nam się sypie z teoretycznie łatwego zadania, które naprawdę jest przed nimi, które pragmatycznie w przypadku, kiedy osoby nie miałyby emocji, takich również jak poczucie wstydu, poczucie winy, poczucie bycia niewystarczająco dobrym, to są wszystko tak zwani sabotażyści wewnętrzni, które te osoby muszą poczuć, że ich mają, muszą się przyznać, że je mają i muszą otrzymać feedback od wielu różnych osób, żeby w końcu zobaczyć, o, może rzeczywiście ta moja postawa w tym zadaniu i w ogóle nie jest taka, jak być powinna, może ja tą postawę mogę zmienić. Ogólnie mówimy o zmianie postawy z postawy nieuczącego się na postawę uczącego się, czyli z nieotwartego na otwartego, czyli takiego, który jest elastyczny w swoim rozwoju i przyjmuje te informacje zwrotne, które do niego docierają i zaczyna coś z tym robić. To jest dopiero początek rozwoju inteligencji emocjonalnej, czyli pobudzenie tej świadomości. I działaniami, które są przez doświadczenie i które są mocne i zapadają w pamięć, możemy tę część tych osób wcześniej czy później obudzić do tego, żeby rzeczywiście były otwarte na pracę z tymi trudnymi blokadami w sobie, z tymi trudnymi sabotażystami wewnętrznymi, które sabotują otwartość, sabotują odwagę, sabotują empatię czy elastyczność. I możemy to, że tak powiem, włączyć. Ale to doświadczenia muszą być namacalne, muszą być realne i muszą zapadać w pamięć. Czyli to musi być coś, co naprawdę zrobi wrażenie. I wtedy, szczególnie tutaj mówimy o top menadżerach, i wtedy ci top menadżerowie, tak jak na naszych studiach Executive MBA mówią, okej, to ja rozumiem, po co te konie używaliście. Teraz rozumiem, bo teraz to czuję. A mi się wydawało, że to takie, no tak zobaczymy, dotkniemy i to wszystko.
Tak, ponieważ zostały nam ostatnie dwie minuty tak naprawdę tego webinaru, to ja bym dodała tylko też trochę tak na koniec, jakby już też podsumowując to, że patrząc na to, jakby my mamy świadomość, że biorąc pod uwagę najbliższe czasy, my sobie nie pozwolimy w ogromnej mierze na szkolenia stacjonarne, powiedzmy sobie to szczerze, tak? Nie będzie wielkich możliwości też tych doświadczeń z poziomu experiential learning, o czym my mówimy, choć mamy szczerą nadzieję, że to się ponownie dużo mocniej otworzy, ale chcielibyśmy mocno zwrócić uwagę, że jeżeli będziemy projektować te programy, to wiadomo, że one będą w dużej mierze też w tych formach online'owych, ale żeby nie zapominać o tych wsadach jak najczęstszych wdrożeniowych, tak? Czyli właśnie tak jak action learningi, czy coachingi indywidualne, czy jak najwięcej też jakby sprawdzania jakby poziomu rozwoju, zbierania feedbacku i tak dalej, żeby to nie pozostało tylko i wyłącznie formą webinarową. My tu wyświetlimy te podsumowujące wnioski, których już nie będziemy omawiać, bo to jest tak naprawdę to, co tak naprawdę podsumowaliśmy z Wami, o czym opowiadaliśmy. Natomiast ostatnie kilka minut jakieś pytania z Waszej strony, bo tak jak podkreślałam, wszyscy, którzy brali udział, dostaniecie pełen raport, także dużo, dużo więcej tych informacji. Natomiast ci, którzy nie brali udziału, to mam nadzieję, że nawet ten webinar jest ciekawym takim wsadem merytorycznym. Czy jakieś pytania z Waszej strony się pojawiają, czy jakieś komentarze, na które jeszcze mamy z jakieś 2-3 minuty? Jeśli nie, to zawsze można się też z nami kontaktować, to tylko mówię, że nie jest tak, że na żadne nie odpowiemy pytanie. To jeszcze chwilkę zostaniemy. Jeśli ktoś miał dokładnie do 11, to absolutnie rozumiem, jakby, że już musi odejść. Natomiast my ze swojej strony mamy jeszcze kilka minut, żeby odpowiedzieć ewentualnie na jakiekolwiek pytania, które się z Waszej strony pojawią. Kiedy otrzymamy raport w wersji pisemnej? W tym tygodniu będzie raport w wersji pisemnej dotyczącej top managementu, natomiast middle i średnia kadra będzie prawdopodobnie w połowie października. Zobaczymy, jak ogarniemy te wszystkie dane i też myślimy o tym, żeby to było po tym, kiedy też będzie webinar. Proszę bardzo, proszę, dziękuję, proszę bardzo.
Zanim kolejne pytanie padnie, to ja tylko jeszcze powiem, że zdajemy sobie sprawę z kontaktów z Państwem, jak ciężka jest rola HR-u w tym momencie i jak ważna jednocześnie, i dlatego staramy się trochę Państwa wspomóc, jak tylko możemy, podczas te webinary i tak dalej. Na pewno będziemy w tym kierunku robić więcej.
Dobrze, pytanie, Pani Asia pyta, czy odpowiedzi dotyczące top menedżerów wydzielali top menedżerowie, czy inni pracownicy oceniali top menedżerów ze swojej perspektywy? To dodam jeszcze raz. Badania były prowadzone wśród populacji HR menedżerów, czyli to HR menedżerowie ze swojej perspektywy patrzyli na top menedżerów, gdzie prawdopodobnie jest szereg danych wewnątrz organizacji, które pozwalają to ocenić, czy feedbacki, czy modele kompetencyjne, które są stosowane i tak dalej, i tak dalej. Czyli top menedżerów oceniali HR-zy, którzy, mówię, patrzyli z lotu ptaka na top menedżerów.
Zastanawialiśmy się w pewnym momencie, co jest bardziej obiektywne, czy oni sami powinni się oceniać, czy zapytamy o to HR-ów. I stwierdziliśmy, że chcemy tego spojrzenia z boku. Chcemy spojrzenia z boku doświadczonych ludzi, którzy pracują z tymi top menadżerami, którzy nie mają tego samego ego, którzy mają wyniki różnych badań i że to będzie bardziej obiektywne nawet niż jakby sami siebie oceniali.
Bardzo ciekawy komentarz, Pani Kasiu, Pani napisała, dla HR dużym wyzwaniem będzie teraz uświadomić top management, tak? I absolutnie właśnie to jest to, co my powiedzieliśmy, że my pracując z top managementem, bardzo często my nie wchodzimy, mówimy, wiecie co, tutaj będzie taki program, gdzie będziemy pracować nad self-leadershipem, bo oni naprawdę tego nie rozumieją, że nad tym musimy pracować. My wchodzimy na przykład z programem, mówimy, będziemy pracować nad programem Leadership for Results, czyli będziemy pracować nad programem przywódczym, który ma dawać efekty biznesowe, bo to jest język top management, tak? Ale my wtedy wiemy, że na tym programie my nie od razu idziemy na przykład do projektu, który robimy z końmi, taki mamy moduł, gdzie faktycznie oni wyjeżdżają do takiej stadniny, tam doświadczają jakby interakcji z koniem, to można było dużo opowiadać, o co tu chodzi. Ale w każdym razie my wiemy, że my musimy najpierw tym językiem, to też podpowiadam oczywiście Wam, którzy są w tych rolach HR-owych, my musimy najpierw mówić o tym, że chodzi o przywództwo dla rezultatów, a fundamentem tego jest gdzieś tam ten leadership, który jakby my już w programie wiemy, w którym momencie wprowadzić. Natomiast polecam mocno, jeśli Pani myśli, w jaki sposób też uświadamiać top management, to my pracując z top managementem bardzo często słyszymy, na przykład na studiach executive MBA, gdzie jest top management z różnych organizacji, że HR powinien też nas inspirować, tak? Nie wszystko weźmiemy od razu, ale powinien inspirować. I ja bardzo mocno, myślę, że Jacek się do tego przyłoży też, polecamy, możecie link do tego webinaru, on będzie przez tydzień dostępny, także możecie ten link rozesłać dla nas, to nie ma żadnego problemu, komukolwiek chcecie, to jest tak bezpłatny webinar, a niech ta, że tak powiem, informacja idzie w świat do swojego top managementu, do menedżerów, plus chcielibyśmy, to może od razu też pokażę, że będziemy Wam przesyłać link z nagraniem do webinaru tego, o którym mówię, i podcastu Odwaga Menedżerska, jak ją rozwijać. I to jest bardzo ciekawy materiał dla top managementu, żeby zrozumieć, czym jest ta odwaga menedżerska. Także jestem przekonana, że ten podcast bardzo mocno też pozwoli budować tą świadomość. Zerknę na kolejne pytanie. Tutaj dziękuję za świetną wiedzę. Dziękuję. Czy będzie nagranie? Tak, oczywiście, tak jak mówiłam, będzie nagranie. Jeszcze dziś prawdopodobnie dostaniecie link z nagraniem do tego webinaru. Dobrze Was widzieć znowu w duecie. Cieszę się bardzo, Aniu. Dziękuję za komentarz. Myślę, że obecnie top management ma poczucie, że muszą się nadal skupiać na decyzjach strategicznych, nie widzą tak dobrze jak HR, co się dzieje w ostatnim czasie z ludźmi. Absolutnie.
Ja się też z tym zgadzam bardzo, bo oni tak naprawdę są też między młotem a kowadłem, czyli oni są między młotem swoich właścicieli, swoich zarządzających, tych, którzy są nad nimi często międzynarodowo, a jednocześnie tym, co się dzieje tutaj, i ci z góry mają różne sposoby, żeby ich zająć i to zająć bardzo porządnie. Także to jest rzeczywiście bardzo trudne miejsce i stąd mają to poczucie, ale też nasza rola szkoleniowców i HR-ów, żeby pomóc im zobaczyć, że to jedna strona to nie jest wszystko, że muszą spoglądać w obie strony tej przepaści.
Dokładnie. Ja może dodam, że z naszej strony będzie też kontakt, jak my się będziemy telefonicznie z Wami kontaktować, gdzie właśnie możemy bliżej porozmawiać o tym, w jaki sposób moglibyśmy Wam pomóc tak naprawdę budować tą świadomość w Waszej kadrze menedżerskiej. Także z naszej strony będziemy się z Wami kontaktować celem umówienia takiej rozmowy i to będzie bardzo ciekawy motyw do tego, żeby właśnie być może właśnie potoczyć tę dyskusję. Co można by było zrobić, żeby Wasz menedżer lepiej do tego przekonać. Ania pisze, dlaczego warto, żeby menadżerom podsuwać konkrety dotyczące kompetencji dopasowane na Twitter. Zdecydowanie. Nie, i dlatego to samo, to jest bardzo ważne, jak będziecie nawet pokazywać na przykład ten raport. Te firmy, które dostaną raport, możecie jak najbardziej dać ten raport też top managementom. Ci, którzy nie mają, to przynajmniej ten webinar, mówiąc, że myśmy się koncentrowali na najbliższych 6 miesiącach. Nie ogólnie, kim ma być menadżer, tylko kim ma być na najbliższe 6 miesięcy. Jak to jedna z firm pięknie nazwała swój program Lider na Teraz. Słuchajcie, dziękujemy Wam serdecznie, bo też nie chcemy Was za długo tutaj trzymać. Jeśli się pojawią jakiekolwiek pytania z Waszej strony, to zapraszamy do kontaktu. Tutaj jest jeden numer telefonu, to on będzie dotyczył czy mnie, czy Jacka i tak będziemy chcieli z Wami się poumawiać właśnie na te spotkania, także będziemy się z Wami kontaktować w tej sprawie. Szykujemy też na jesień bardzo ciekawy program menedżerski, właśnie wyposażony i w online, i w dodatkowe rzeczy wspierające. On prawdopodobnie będzie bardziej dla middle managementu, to od razu zapowiadamy, także jak ktoś będzie zainteresowany, to możemy też zainspirować i pokazać. Natomiast szczerze liczymy, że wcześniej czy później zaczniemy robić więcej tych prawdziwych, doświadczeniowych programów, szczególnie dla top managementu, który tego potrzebuje ogromnie. Jeśli tego nie możemy zrobić, to przynajmniej coachingi.
I oczywiście zachęcamy Państwa do niezobowiązujących rozmów. Zawsze możemy się chętnie spotkać, porozmawiać, zobaczyć konkretną sytuację, jaka jest w Państwa firmy, nie, lub spróbować przekonać top menadżera do tego, że jednak warto coś ze sobą zrobić.
Dziękujemy bardzo serdecznie i pamiętajcie, że już też za 2 tygodnie będziemy się widzieć ponownie na webinarze, a jeszcze przed tym webinarem będziemy się z Wami kontaktować telefonicznie. Do zobaczenia, dziękujemy bardzo serdecznie.
Do zobaczenia, dziękujemy.
Dziękuję za wysłuchanie podcastu, który mam nadzieję Cię zainspirował i dostarczył praktycznej wiedzy w temacie rozwoju ludzi. Jeśli chcesz na bieżąco otrzymywać informacje o kolejnych podcastach, czy pobrać materiał do audytu Twojej strategii zarządzania talentami, lub jeżeli możemy w jakikolwiek sposób wesprzeć Twoją organizację w rozwoju ludzi, zapraszam Cię serdecznie na naszą stronę www.talentdevelopmentinstitute.pl. Do usłyszenia!